Słuchasz Weszło FM.
Dobry wieczór Państwu. Czarna Elka. Kolejne wydanie. Zaczynamy jak zwykle. Sen o Warszawie.
Słuchasz Weszło FM.
Witam serdecznie. Wojciech Hadaj. Szanowni Państwo, dzisiejszym moim gościem jest bardzo ważna postać, jeśli chodzi o polskie media, w związku z tym też o polski sport, bo to jest człowiek ważny w mediach i człowiek od sportu. Najkrócej mówiąc, wielki kibic Legii od dzieciństwa, a jest już, jak Państwo za chwilę usłyszycie, osobą odpowiadającą za niesamowicie ważne rzeczy. Kibic Legii od dziecka, dzisiaj, a właściwie już od wielu, wielu miesięcy, dyrektor sportu w TVP, Marek Szkolnikowski. Witam cię, Marku, witam pana dyrektora.
Dobry wieczór, bardzo mi miło za zaproszenie i dziękuję, że mogłem przyjść tutaj.
Proszę państwa, jeszcze raz wyjaśniam. To, że Marek jest bardzo ważną osobą, jeśli chodzi o telewizję polską, a dokładniej o sport w telewizji polskiej, to jest jedno i właściwie to nie jest główny powód zaproszenia go do audycji o Legii. Głównym powodem zaproszenia Marka Szkolnikowskiego do audycji o Legii jest to, że tak jak przed chwilą powiedziałem, jest kibicem Legii, nie ma z tym żadnego problemu jako osoba publiczna, niczego się w związku z tym nie obawia w innych miastach w Polsce, bo miłość do Legii jest wyssana u niego z mlekiem matki. Czy coś przekłamałem?
No, z mlekiem matki tak, bo na pierwszym meczu byłem z mamą swoją. Pamiętam to jak dziś, to 92 albo 93 rok. Już nie pamiętam dokładnie, jaki to był mecz. Ale taki pierwszy mecz, który oglądałem w telewizji, to był mecz Legia Sampdoria w 91 roku. Pamiętam, akurat miałem wtedy 8 lat. Byłem u swojej babci, która mnie ganiała spać, bo już mówi, że trzeba iść spać. Po pierwszej połowie powiedziałeś, pierwszą obejrzałeś, to już tą drugą nie oglądaj. To tak jak to bywa, prawda? Tak jak na mundialu, jak żona mówi do męża, już na dogrywkę się nie umawialiśmy.
Tak jest.
I fantastyczne widowisko, no, emocje ogromne. Pamiętam, jak Maciek Szczęsny dostawał czerwoną kartkę, to zalewałem się łzami i tylko się tam modliłem, żeby Marek Jóźwiak nie wpuścił żadnej bramki. Zresztą ostatnio w takim cyklu, który stworzyliśmy, Retro TVP Sport, ten mecz się od razu pojawił, nieprzypadkowo jako...
Sam oglądałem.
Jako debiut. W ogóle wydaje mi się, że to jest fajny pomysł, bo żeby wrócić do tych starych...
Myślę, że bardzo fajny, jeśli szczególnie chodzi o powtórki meczów Legii.
Do starych lat. Natomiast no, wychowałem się na Mokotowie, mieszkam przy Belwederskiej, więc na stadion Legii zawsze miałem bardzo, bardzo blisko. Legia od samego początku mojego życia gdzieś tam się przewijała. Byłem na kilkuset meczach na Łazienkowskiej. Na kilkudziesięciu meczach wyjazdowych też, jako, jako kibic. Kilka wyjazdów zagranicznych. Więc absolutnie, no, Legia zawsze była w moim sercu. Jako szef sportu staram się być neutralny i muszę wspierać wszystkie kluby. No i przede wszystkim musi się liczyć biznes, więc ja wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś jest moim przyjacielem, to ma jeszcze trudniej i jeszcze więcej od niego wymagam niż od nieznajomych. Dlatego też we wszystkich rozmowach z Legią są to trudne, ale i poważne rozmowy biznesowe. Więc Legia nie ma żadnego priorytetu ulgi. Ani ulgi. Natomiast no, jest wielkim klubem, największym klubem w Polsce, z największą historią, tradycjami i absolutnie ma wielkie miejsce w polskim sporcie i w historii polskiego sportu. Dlatego absolutnie cały czas jestem kibicem Legii, nie wstydzę się tego, natomiast też wspieramy wszystkie inne kluby, bo chyba najprościej powiedzieć w ten sposób, że dobre drużyny w lidze i dobrzy rywale powodują tylko to, że Legia może być jeszcze lepszym klubem i ta rywalizacja jest bardzo potrzebna, więc wydaje mi się, że te czasy takiego szowinizmu trochę się skończyły, że każdy wspiera swój klub, ale też wydaje mi się, że w interesie Legii jest to, żeby te zespoły inne, ci rywale byli jak najmocniejsi. Zresztą to też chyba dotyczy kibiców, prawda? Bo też zupełnie inny odbiór jest, kiedy Legia byłaby jedyną taką ekipą, która robi fantastyczne oprawy i świetnych ma ultrasów, a okazałoby się, że nikt więcej tego nie robi. No to nie miałoby to większego sensu.
Sztuka
i po jakimś czasie
sztuki.
Byłaby to sztuka dla sztuki. A jednak ta rywalizacja jest ciekawa i napędza.
A czy może zdarzyło się tak, że trenowałeś w Legii, może chciałeś się dostać do drużyn trampkarskich, juniorskich kiedyś, bo ja na przykład bardzo chciałem, byłem 2 razy na naborach, no nie udało się, pewnie nie było talentu, może też te nabory nie wyglądały wtedy tak jak teraz. Teraz to jest pełne zawodowstwo, jeśli chodzi o nabory do akademii piłkarskich poszczególnych klubów. Próbowałeś się dostać do Legii, do grania w piłkę?
Co, Wojtek, z naszym wzrostem, to wiesz, Szawi był jeden.
Leszek Pisz był drugi, Maradona trzeci.
No Leszek Pisz był drugi. To może ty masz takie mięśnie uda, bo ja mam mięśnie uda jak pięty bociana i Leszek Pisz miał jednak, no, był dobrze osadzony, dobrze zbudowany i te mięśnie miał bardzo, bardzo dobre. No stąd też jak podchodził do rzutu wolnego, to wszyscy drżeli tam. Też w ostatnim retrogolu jakiś czas temu był taki odcinek, gdzie było 5 bramek Kwietnia, 9-5, z czego 4 Leszka Pisza z rzutów wolnych. Takie były czasy.
Znakomity piłkarz.
Próbowałem się dostać do Legii, tak. Byłem na jednym naborze, nie udało się. Wtedy jednak ta profesjonalizacja jeszcze nie nastąpiła i wyglądało to dość
groteskowo.
Grałem w Gwardii przez rok. Trenowałem trochę w Agrykoli. Natomiast no myślę, że wtedy jeszcze w polskiej piłce stawiało się na warunki fizyczne, więc no po pierwszym treningu trener mi powiedział, że nic z tego nie będzie, że jestem za niski, za chudy i tyle. I z tymi końmi musiałem się tam kopać i jeszcze do tego dochodziły te strasznie nierówne murawy, no bo boisko na Agrykoli to było takie kartoflisko, klepisko, gdzie liczyła się chamska fizyczna siła i łokcie, a nie jakaś tam finezja i szybkość. Bo ja zawsze taki byłem szybki, szybka nóżka i jak jest równy plac, to było okej. Okay. Natomiast no trudno, podejrzewam, że jak na takim kartoflisku byśmy Messiego postawili, to też łatwo by nie miał.
Ja miałem przyjemność prowadzić kilka przeróżnych turniejów piłkarskich, między innymi z udziałem drużyny TVP, TVP Sport. I ty w tych turniejach jesteś silnym punktem swojej telewizyjnej drużyny. I jak obserwuję, a tak jak mówię, takich turniejów widziałem już sporo, to całkiem nieźle twojej drużynie i tobie w tej drużynie idzie ta gra.
Postanowiliśmy założyć reprezentację TVP. Są to pracownicy lub współpracownicy Telewizji Polskiej.
Techniczni też, nie tylko
też,
dziennikarze.
Też,
ale
dziennikarze, montażyści, kierowcy z różnych jednostek z całej telewizji, ale podkreślam, że wszyscy są pracownikami. I od wielu, wielu lat z nami współpracują, więc to nie jest tak jak w wielu takich drużynach medialnych, gdzie gramy w lidze mediów, widzimy rywala, no i okazuje się, że w ekipie Polskiego Radia pewnie ze dwóch kiedyś włączyło radioodbiornik, a reszta tam sobie gra po prostu. Nie, u nas wszyscy są pracownikami. Co więcej, nie korzystamy często z byłych piłkarzy. Chociaż jak są jakieś takie turnieje charytatywne, gdzie jeździmy po całej Polsce, gdzie gramy po to, żeby zebrać pieniądze na jakiś szczytny cel, no to wtedy zabieramy ze sobą naszych ekspertów. Ostatnio byliśmy z Sebastianem Milą na jednym z meczów w Starogardzie Gdańskim.
Miasto Kazimierza Dejny.
Graliśmy nawet tam 2 lata temu taki mecz charytatywny. Z byłymi gwiazdami polskiej piłki grał Maciek Szczęsny, grał wtedy Jacek Krzynówek, Maciej Żurawski, Z tego, co pamiętam jeszcze, Kamil Kosowski, taka mocna ekipa. Takie lanie nam spuścili, że to jest w ogóle niewiarygodne. 1-8, tylko były podania, długa piłka do Żurawskiego i on 5 takich samych bramek zdobył. Ale tak, miasto Kazimierza Dajny, zresztą tam pamięć o nim jest cały czas
pomnik jeden z dwóch, tam, a drugi przy stadionie Legii, dla przypomnienia.
Byliśmy tam w tym roku, graliśmy taki mecz charytatywny, tym razem wygraliśmy, zrewanżowaliśmy się, też kilka słów tam musiałem zabrać, więc oczywiście kibiców na stadionie, a kilka tysięcy ludzi przyszło, bo to też jest ciekawe, że w tych mniejszych ośrodkach ludzie przychodzą oglądać takie mecze. No to też przywitałem kibiców hasłem "Daj na Kazimierz, nie rusz Kazika, bo zginiesz", też zostało to oczywiście
właściwie odebrane.
Właściwie odebrane. Tak, mamy taką drużynę, gramy w niej. Rafał Patyra jest trenerem. Mamy treningi, mamy swojego sponsora technicznego. Jeździmy po całej Polsce. Dobrze się bawimy. To jest wszystko w naszym wolnym czasie. Zbieramy pieniądze, pomagamy komu trzeba i myślę, że ten poziom sportowy też wcale nie jest taki zły. Bo ostatnio mieliśmy takie zgrupowanie w Zakopanem. Sebek Mila z nami pojechał na to zgrupowanie i stwierdził, że spodziewał się, że forma pozaboiskowa będzie bardzo wysoka. Okazało się, że ta na boisku też była równie wysoka.
Wracamy do ciebie. Chciałem cię zapytać, jak to się stało, że ty, kiedyś pracujący w Telewizji Polskiej w redakcji sportowej jako reporter, doskonale pamiętam ten czas, pojawiałeś się na różnych imprezach, przeprowadzałeś wywiady, czy tylko rozmówki, w każdym razie ja to pamiętam, ty bardzo dobrze mówisz po angielsku, po niemiecku i?
No, porozumiem się po włosku i po rosyjsku jeszcze.
No właśnie, 4 języki, z tego 2 perfekcyjnie, angielski i niemiecki, czyli to absolutna zaleta. Jak to się stało, że ze zwykłego reportera, że tak powiem, ze zwykłego reportera, zostałeś szefem sportu w największej telewizji w Polsce? Długa droga, trochę szczęścia, trochę znajomości. Bardzo proszę o szczerą, wyczerpującą odpowiedź.
Jest to długa droga na pewno. No ona gdzieś tam zaczęła się od samego początku. To zanim jeszcze zostałem reporterem, to pamiętam taką scenę, że jestem na stadionie Legii, jeszcze na tej starej żylecie, oczywiście na samym środku, siedząc pod samym tym Paul Silverem, tak? W czwartym czy w piątym rzędzie od góry. Patrzyłem sobie na boisko Legii przed jednym z meczów, a wtedy no, były takie czasy, że tak, żeby te miejsca dobre zająć, to kilka godzin przed meczem trzeba było przyjść. I naprzeciwko żylety pod trybuną krytą reporter Kanał Plusu wtedy się przechadzał i też przygotowywał się do wywiadów. I sobie tak pomyślałem, że fajnie by było tym gościem zostać kiedyś. Tym reporterem na stadionie Legii. To było moje marzenie jako kibica Legii.
A wtedy byłeś w szkole?
Wtedy byłem w podstawówce jeszcze, albo na początku liceum.
Tak to się często zaczyna, że już wtedy się to zaczyna, a później się tylko krok po kroku do tego dąży.
Tak, tylko właśnie u mnie ciekawe jest to, że ja w tym kierunku niczego nie zrobiłem. Bo ja poszedłem na studia lingwistyczne, tak jak mówisz, niemiecki, angielski, zacząłem pracować jako tłumacz symultaniczny, gdzieś realizowałem się jako nauczyciel angielskiego, różnych prac się podejmowałem, żeby trochę związać koniec z końcem. I pewnego dnia zadzwoniła do mnie mama i mówi: słuchaj, jest taki casting robią w telewizji. Ja mówię, no gdzie
A
tam?
A mama skąd wiedziała?
Gdzieś jakieś ogłoszenie przeczytała w gazecie, czy obejrzała Sport Wiadomości i tam było jakieś zaproszenie. No, nawet nie wiem skąd, ale wiedziała, że coś takiego jest. Ja mówię, no gdzie tam ja się będę dostawać do telewizji? Po pierwsze, układy się liczą, nie da się dostać.
Kiedyś
tam
chyba bardzo.
Zresztą taka też krążyła zawsze plotka o tym, że właśnie w sporcie to już w ogóle się nie da, że to już jest zabetonowane,
klika i trzymają wszystko w garści.
Tak dalej. Poza tym ja mówię, nie mam żadnego doświadczenia medialnego, nie czuję tego, no nie wiem, czy to ma sens. Mówię, wysyłaj. No i wysłałem, poszedłem na casting. Wyszło średnio, mam te nagrania jeszcze.
A kto wtedy był tą osobą, która cię oglądała, przesłuchiwała, pamiętasz?
Cała komisja była, tam było 5 czy 6 osób.
A ze sportu ktoś był?
Nie było nikogo ze sportu. Tam było 5 czy 6 osób. To było w ogóle na zlecenie Roberta Korzeniowskiego, ówczesnego szefa sportu, bo on też chciał trochę odświeżyć skład. No i mam te nagrania do dzisiaj i minął chyba miesiąc czy półtora, nikt się nie odezwał. No i mówię, no...
Wiedziałem,
że tak będzie, tak. Po czym taki dostałem telefon, że, no, że jednak się spodobało. Przede wszystkim myślę, że te języki bardzo mi pomogły, bo ja nie byłem...
Perfekcyjnie angielski, niemiecki.
Nie byłem lepszy od tych, którzy tam startowali, ale myślę, że to przeważyło. No bo jeżeli ma się czterech takich samych, no to wybierze się tego, który ma jakiś tam dodatkowy atut. Zadzwonili, że zapraszają na takie 3-tygodniowe szkolenia. Na tych szkoleniach już trochę złapałem tego bakcyla, no bo jednak jakoś w życiu się nigdy strasznie nie stresowałem, kamera nigdy mi nie przeszkadzała, więc już na tym szkoleniu wypadłem całkiem nieźle. No i po szkoleniu zaproponowano mi półroczny staż. Po tym półrocznym stażu...
W redakcji sportowej.
Już zacząłem pracować w tej redakcji sportowej. Zacząłem jeździć na te mecze, robić jakieś wywiady. I któregoś dnia, będąc na Legii, chyba to był mecz Pucharu Polski, bo mieliśmy wtedy prawa do Pucharu Polski, prowadziłem studio i siadłem w tym miejscu, studio było, w którym ten facet z tego Kanał Plusa te 15 lat wcześniej, czy 20, stał. I nie wiem, czy mi uwierzysz w to, ale dopiero w tym...
Ja tak, nie wiem, jak słuchacze.
W tym momencie ja sobie przypomniałem tę sytuację, że ja tam stałem i dopiero wtedy, jakby po tych 20 latach, nic się nie wydarzyło, a po tych 20 latach to moje marzenie się spełniło, chociaż nic praktycznie w tym kierunku nie robiłem, bo to nie było tak, że ja od 20 lat marzyłem o tym, żeby tam się znaleźć. Po prostu jakoś tak los chciał i tak się stało. Później przez wiele lat, no przez 5-6 lat pracowałem w tej redakcji sportowej. Przebijałem ten beton i szklany sufit, no bo łatwo nie było, bo byłem facetem, który przyszedł z ulicy.
I byłeś leć poleć pozamiataj? Takie wrażenie odnosiłeś?
Bez żadnych układów. Nie, na początku no jest to trudna droga, bo jednak jest to, była to wtedy i jest nadal wielka redakcja.
Każdy ma swoje ambicje.
Postaci takie jak Włodzimierz Szaranowicz, Dariusz Szpakowski, Przemysław Babiasz, Maciej Kurzajewski, Rafał Patyra, Jacek Kurowski, Maciej Iwański, Maciej Jabłoński, Piotr Sobczyński, no można wymieniać po prostu ze 20 osób byśmy wymienili takich i by człowiek pomyślał, wow, to są wielcy, wspaniali dziennikarze. Więc to było trudne. Natomiast no ja też tuż po tym, jak zacząłem pracę, to jako jedyny dziennikarz w Europie, dzięki pomocy też Marka Wawrzynowskiego, którego też bardzo serdecznie pozdrawiam, udało się załatwić wywiad z Joachimem Löwem, czyli z trenerem reprezentacji Niemiec, tuż przed Euro 2008. I taki wywiad zrobiłem, więc też gdzieś tam w jakimś sensie się pokazałem. Tak jak młody wchodzi do drużyny, to pokazałem się na boisku, albo już tak kolokwialnie mówiąc, no, na imprezę bez flaszki się nie przychodzi. No. To mniej więcej to była ta moja flaszka. Przebijałem się powoli, zacząłem robić fajne rzeczy, ale w pewnym momencie też doszedłem do wniosku, że to nie jest chyba to, co ja bym chciał do końca robić, że ta praca dziennikarska jest w porządku, jest fajna. Wywiady okej, bycie tamtym reporterem na Legii też okej. Zresztą jeszcze z Legią, z reprezentacją TVP też zagraliśmy mecz na Murawie, co też było jakimś tam dużym wydarzeniem dla mnie.
Na Murawie stadionu Legii.
No i uznałem, że po Euro 2012, że ta kariera dziennikarska nie idzie tak szybko, jakbym chciał, że no też już czas leci i obserwowałem swoich kolegów, którzy też od wielu, wielu lat już tam pracują w jednym miejscu i uznałem, że to jest odpowiedni moment, żeby trochę pójść w innym kierunku. I zacząłem pracować na rynku, zająłem się biznesem, zacząłem zbierać te pierwsze szlify w jednej firmie, w drugiej.
Branża?
Branża ubezpieczeń sportowych najpierw. i tam zawsze z tym sportem to było związane. W międzyczasie jakieś kursy, kształcenie dodatkowe, pierwsze stanowisko kierownicze, później założony własny startup i jakaś taka praca w takim już grubszym biznesie. No i tak jak ty masz w swojej najnowszej książce, która jest fantastyczna i bardzo zachęcamy do zakupienia jej.
Bardzo zachęcamy, bardzo.
Jest fantastyczna i z tego, co widziałem, to nawet na tych najwyższych półkach w Empiku można ją znaleźć. To tak jak ty...
I w świecie książki.
Tak jak ty masz swoją datę, która ci zapadła mocno w pamięć w życiu, prawda? Jeden z rozdziałów nawet
tak.
Widnieje. To ja pamiętam, że 26 lutego 2016 roku dostałem taki najdziwniejszy telefon w życiu z propozycją, czy nie chciałbym wspomóc Włodzimierza Szaronowicza i nie zostać jego zastępcą w redakcji sportowej, w której...
A kto dzwonił?
4 lata wcześniej.
Włodzimierz Szaronowicz?
Nie, pan prezes Jacek Kurski.
Aha!
Więc dostałem taki telefon. No, jak to w życiu bywa, trochę szczęścia, trochę na pewno bardzo dużo ciężkiej pracy, dużo dobrego się o mnie mówiło i wcześniej, jak byłem dziennikarzem i w pracy tej już na rynku biznesowym. Poszukiwany był ktoś, kto jednocześnie ma jakieś doświadczenie dziennikarskie, ma wizję taką biznesową i doświadczenie w zarządzaniu. No i zna języki obce, no bo angielski, niemiecki to jest bardzo potrzebne przy negocjacjach różnych praw, przy rozmowach z różnymi kontrahentami. Dzięki temu dużo szybciej, dużo łatwiej można pewne prawa pozyskać i to też widać na antenie TVP Sport, że przez ostatnie 2 lata udało nam się wykonać kapitalną pracę, jeśli chodzi o prawa sportowe. Dużo rzeczy kupiliśmy dużo taniej niż do tej pory. Dużo rzeczy udało się w ten sposób pozyskać, prawa, do których wcześniej nie mieliśmy dostępu ze względu na różne bariery językowe, więc tak to się zdarzyło. Zastanawiałem się pół sekundy, bo...
A nie sądziłeś, nie myślałeś może nawet przez drugie pół sekundy, że ktoś cię wkręca, że to jakiś żart, że ktoś ma głos bardzo podobny do prezesa TVP i po prostu robi sobie jaja?
Nie, bo to ja jakieś tam sygnały zacząłem dostawać, że gdzieś moje nazwisko jest w orbicie zainteresowań. No ale to jest trochę tak jak z piłkarzem, prawda, że on słyszy Krzysztof Piątek już w Barcelonie.
Tak, gdzie on już nie był, nagle się zaciął.
I chłopa nie ma, więc trochę tak jest, tak z tym było, że ja sobie myślałem, no okej. Miłe, bardzo miłe, mobilizujące, że ktoś rozważa, że ktoś docenia, że ktoś widzi. Więc jak ten telefon dostałem, to już wiedziałem, co się święci. Natomiast nie spodziewałem się, że rzeczywiście to nastąpi, bo no było to na pewno duże zaskoczenie.
I od momentu, od dnia, kiedy był telefon od prezesa Jacka Kurskiego, do dnia, kiedy zacząłeś pracę jako wiceszef redakcji sportowej, upłynęło ile?
Oj, nie pamiętam teraz.
Ale to dni czy tygodnie?
Nie, to było bardzo, bardzo konkretnie, bo tego dnia dostałem zaproszenie na rozmowę. Rozmowa odbyła się jakoś w następnym tygodniu i już po tej rozmowie było wiadomo, że jakby ja przez ten czas też sobie przygotowałem pewną wizję, bo też no, pracowałem w tym kanale przez 6 lat, wiedziałem, jakie są jego bolączki, słabe strony, wiedziałem, co trzeba poprawić.
Co chciałbyś poprawić.
Co chciałbym poprawić, co można by było nowego wymyślić, no bo ten kanał był taki trochę anachroniczny, no były bardzo dużo bardzo dużo powtórek, mało świeżości, cały czas to samo. Więc konsekwentnie taki plan też przedstawiłem na tym spotkaniu. Też chciałem, żeby TVP Sport wszedł do naziemnej telewizji cyfrowej, bo uważam, że skandalem było to, że telewizja publiczna ma płatny kanał sportowy, który nie jest dostępny w każdym polskim domu. Teraz,
gdzie misja? Teraz tak gdzie jest. Ta misja?
Dokładnie tak. Wiedziałem, jakie prawa sportowe chcemy pozyskać, a z jakich trzeba zrezygnować. No i zyskało to akceptację.
Trochę oczywiście żartem zapytam cię, czy idąc na rozmowę z kibicem Lechii Gdańsk, bo prezes jest kibicem Lechii Gdańsk, jeśli dobrze, to nie jest zresztą żadna tajemnica, ty kibic Legii szedłeś z jakimś nastawieniem, czy nie? Czy wtedy mówisz, praca, nieważne komu prezes kibicuje, ja i tak jestem legionistą, nie było takich rozważań, to już nie ten poziom, żeby to w kategoriach kibicowskich traktować, tak się domyślam, ale takie zaczepne pytanie rzucam.
No wiesz, nikt nie jest doskonały.
No, każdy może zbłądzić, prezes Kurski kibicując Lechii też trochę błądzi. Panie prezesie, trochę pan błądzi.
Pan prezes jest wiernym kibicem Lechii, też uważam, doceniam go za to też, bo nawet jeżeli mieliśmy podpisanie umowy z Legią i przekazanie archiwaliów, to prezes Kurski przyszedł w szaliku Lechii i nie narażając się na potencjalne jakieś nieprzyjemności, czy
na stadionie Legii. Była kiedyś, pamiętam.
Czy na stadionie Legii machał flagą Lechii. Tak,
było nieprzyjemnie przez moment, pamiętam to dobrze.
Jakaś była nieprzyjemność, ale z drugiej strony patrzę tak, no jeżeli są ci hardkorowi kibice Legii, którzy, no dla których to jest życie i ta Legia płynie w ich żyłach, to uważam, że niedopuszczalne jest to, żeby człowieka, który zajmuje tak wysokie stanowisko, który jest tak rozpoznawalny i który przychodzi na mecz i z dumą prezentuje barwy swojego klubu i się tego nie wstydzi i jest gotów na wszystkie możliwe nieprzyjemności, to uważam, że taki prawdziwy kibic powinien to mimo wszystko docenić, bo to jest pokazanie, że jest się prawdziwym facetem. Nie chcę używać tutaj określenia takiego, jakiego o jakim myślisz, ale to jest pokazanie naprawdę, że to jest facet, który kocha swój klub i naprawdę za to duży szacunek. Natomiast ja byłem na to przygotowany też. Pan prezes jest bardzo sympatyczną osobą, która...
Czy wiedział, że jesteś kibicem Legii, różne czy w ogóle złośliwości. Nie miał pojęcia?
Zapytał, komu kibicuję. Oczywiście odpowiedziałem, że Legii. Właśnie powiedział, że nikt nie jest doskonały, no ale zapytał, za kim jestem w Hiszpanii. No i tutaj akurat trafiło na dwóch barcelonistów, więc tutaj żeśmy się...
Był punkt zaczepienia i porozumienia. Tak. Żartując oczywiście, proszę państwa. Marek, takie pytanie kolejne. Nigdy nie uwierzę i nigdy zresztą nie wierzyłem, że dziennikarze ze swoich miast, ze swoich ośrodków telewizyjnych, bo akurat tu punktem odniesienia jest płaszczyzna telewizji, nie kibicują swoim drużynom i w momencie, kiedy mówią, jesteśmy za całą polską piłką, cieszymy się tak samo z sukcesów Legii, jak i drużyn z ich miast, zawsze mi to zalatywało nieprawdą. I czy ty masz świadomość tego, że w twojej redakcji, z tych dziennikarzy, którzy zajmują się piłką, a jest ich tam kilku, eksperci dochodzą, że każdy z nich ma dosyć duży problem, jak zdarza się sytuacja, że musi komentować mecz drużyny polskiej, której nie kibicuje. Są takie sytuacje. Oczywiście Telewizja Polska wciąż mało, bardzo mało pokazuje rozgrywek polskiej ligi, ale do tego odniesiemy się za kilka minut. Wiesz o tym, zgadzasz się z tym, że każdy dziennikarz wychowany w Krakowie, Łodzi, Szczecinie, Gdańsku, Białymstoku, Rzeszowie, w Katowicach, Wrocławiu, po prostu kibicuje swojej drużynie, a te opowieści, że tak samo mu zależy na dobrych wynikach innej polskiej drużyny, to jest wszystko bajka.
Wiesz, to zależy chyba, to jest chyba indywidualne. Wydaje mi się, że no, na pewnym poziomie już dziennikarstwa trzeba zachować neutralność. I to jest jasne. I to jest jakby wpisane w ten zawód. No bo jeżeli jest dziennikarz ogólnopolskiej stacji, to on nie może być kibicem Legii.
Prywatnie może.
Oczywiście prywatnie może, ale on nie może być jako pokazywać. Dziennikarz. On nie może być
na antenie. Bo tak pokazywać może.
Nie, oczywiście. Jest wielu dziennikarzy. Tomek Wolny, na przykład prezenter Panoramy, jest zagorzałym kibicem Lecha Poznań.
Mówi o tym często.
Można się z tym zgadzać, można się z tym nie zgadzać. Uważam też szacun za to, że ma odwagę po prostu. I tyle. Natomiast...
Tomek Jasina z Lublina i w związku z tym pewnie motor.
Tomek Jasina, pewnie motor, tak.
No, grał tam, w motorze przecież.
Gdzieś tam te lokalne sympatie zawsze są. Natomiast dziennikarz nie powinien tego pokazywać w pracy i nie powinien się z tym obnosić w żadnym stopniu. Tak jak powiedziałem wcześniej, jako kibic Legii, od Legii wymagam zdecydowanie więcej niż od innych klubów, bo ja mam po prostu taki charakter. No. Od przyjaciela wymagam dwa razy więcej niż od osoby, której nie znam. To często się na początku z kolegami, paru kolegów w pracy miało problem, żeby to zrozumieć, no bo oni wychodzili z założenia, no przecież jesteśmy kumplami, to tak, teraz już będzie łatwiej, teraz już będzie mniej pracy, teraz będzie więcej. Mówię,
wręcz odwrotnie.
Słuchajcie, będzie więcej pracy, będą większe wymagania, ale też będą większe pieniądze i większa szansa na rozwój, bo to jest coś za coś. I tak to trochę z tymi klubami jest. Ja nie znam takiego przypadku, żeby ktoś był aż tak zagorzałym kibicem jakiegoś polskiego klubu, żeby miał problem z tym, żeby skomentować jakiś inny mecz. Często się mówi, że jak są mecze Legii, to na przykład jak Kazek Węgrzyn tak komentuje, no to wiem, że kibice mają jakiś tam z tym problem, czy Grzegorz
Doszukują się nieprzychylności.
No ja tego do końca tak nie widzę. Może trochę zbyt fanatycznie też kibice do tego podchodzą. A inna kwestia jest taka, że jak ktoś jest dziennikarzem sportowym, to on niekoniecznie musi być zagorzałym kibicem swojego klubu, bo mam paru dziennikarzy z całej Polski, którzy na przykład nie mają jakichś wielkich sympatii do swojego lokalnego klubu. Różnie z tym bywa, myślę, że to jest kwestia indywidualna, natomiast jak ja mówię o tym, że mi zależy na polskiej piłce, to nie jest takie gadanie, że czcze gadanie, bo jestem kibicem Legii, a reszta mnie nie interesuje, tylko zależy mi na tym, żeby polska piłka się rozwijała, żeby polski klub grał w Lidze Mistrzów, a najlepiej dwa, żebyśmy nie musieli się wstydzić za nasze drużyny w europejskich pucharach i żeby mistrz Polski nie przegrywał spotkania z drużyną, która maluje trawę na zielono i z kelnerami z Luksemburga, no bo chcieliśmy mecz w Luksemburgu przełożyć, to okazało się, że niestety nie da się tego meczu przełożyć, bo dostaliśmy oficjalne pismo, że nie może odbyć się ten mecz wcześniej, bo z powodu korków piłkarze nie dojechaliby na mecz z pracy.
No i ci piłkarze, którzy z powodu korków nie dojechaliby na czas z pracy na mecz, eliminują zawodowców z klubu, największego klubu w Polsce, znakomicie opłacanych. Bardzo smutna sprawa, ale o takiej piłce porozmawiamy jeszcze w tej audycji, bo mamy dosyć dużo czasu. Marek, czy ty uważasz, a może nie uważasz, że przy całym dobrodziejstwie telewizji kodowanych one nie popularyzują piłki, a wręcz przeciwnie, ludzi od piłki odciągają, bo trzeba po prostu zapłacić abonament za Ligę Mistrzów, za Ligę Angielską, za Ligę Polską w stacjach Polsat Sport, Kanał Plus. Według mnie te stacje, i to jest inna strona tego samego tematu, znakomicie pokazują piłkę. Znakomicie. Przed meczem, w trakcie, po. Natomiast to, że są stacjami kodowanymi, po prostu odbiera...
Ale Mundial w TVP Sport oglądałeś.
Oczywiście. I odbierają stacje kodowane widzów w piłce. Że ona jest słaba, że ona jest taka...
Że my też znakomicie już pokazywaliśmy, no bo skok jakościowy został.
Tak, ale chodzi mi teraz o to, że na co dzień Telewizja Polska... Zapytam cię o to za kilka minut, co się w tej kwestii dzieje. Na co dzień Telewizja Polska nie pokazuje polskiej ligi. Natomiast telewizje kodowane pokazują i robią to, jeszcze raz powtórzę, żeby nikt się z tych telewizji nie obraził. Robią to znakomicie. No ale garstka ludzi to ogląda. Czy zgadzasz się ze mną, że wręcz zamiast popularyzować piłkę, właściwie nie popularyzują? Trudne słowo.
Trudne słowo, boję się powtórzyć teraz. Pierwsze pytanie, czy głównym zadaniem piłki jest popularyzacja piłki i czy głównym zadaniem stacji sportowych jest popularyzacja piłki? No bo nie, bo piłka nożna to biznes, więc dla klubów, dla sponsorów, dla organizatorów różnych rozgrywek liczy się kasa przede wszystkim.
No dobrze, ale czy, dla stacji? Czy ktoś, kto ogląda mecz w Kanale Plus i to jest, nie wiem, 100 tysięcy ludzi, to czy taki firma, która by się chciała reklamować, przecież to jest truizm, co ja teraz mówię. Oczywista oczywistość. Przecież lepiej popularyzować swój produkt przed 2-milionową publicznością niż przed 100-tysięczną.
No to na pewno tak.
Bo mówisz, że biznes, ale dla kogo?
No biznes jest dla... Mówimy teraz, nie wiem, o Ekstraklasie, czy powiedzmy na przykładzie Ekstraklasy, prawda?
Pokazuje Kanał Plus, oglądalność taka, jaka jest.
Oglądalność jest około 200 tysięcy, powiedzmy, tych hitów.
Meczów przeciętnych, nie wiem, do 100 tysięcy?
Do 100, czasem 70, no to, czasem 100.
A TVP, gdyby był mecz hitowy, no to myślę, 1,5 miliona spokojnie.
No to jako przykład możemy podać teraz eliminację w tym sezonie, eliminację Ligi Mistrzów i Ligi Europejskiej, gdzie mecze Legii z bardzo słabymi rywalami, podkreślmy to jeszcze raz.
Tak, z bardzo słabymi rywalami.
Oglądało po 2 miliony ludzi.
No właśnie, to gdzie 200 tysięcy, a gdzie mecze z byle jakimi drużynami 2 miliony. No sam widzisz, jaka jest różnica. Jaki jest sens kupowania przez telewizję meczów i ich kodowanie?
Bardzo prosty.
Bardzo proszę,
bardzo
wyjaśnij.
Prosty. Jeżeli masz, już mówiąc tak na
najprościej,
na okrętkę, tak? NC Plus ma, niech ma tam 1,200,000 abonentów. Tych, którzy mają dostęp do Ekstraklasy, czyli do tych pakietów sportowych jest, nie chcę strzelać, no 500,000 powiedzmy, tak?
Tak.
Ile kosztuje miesięcznie? 50 zł taki?
Nie wiem, dobra, niech będzie 50 zł.
Niech będzie 50 zł, niech będzie to razy 12 miesięcy, to są 300, tak? Nie, 600 i razy 500,000, no czyli 300 milionów złotych na przykład. Mhm. No i już, proszę bardzo.
No dobrze, ale Telewizja Polska pokazuje na przykład mecze Ligi Polskiej, znaczy nie pokazuje, ale to wszystko teoretycznie rozmawiamy. I ma oglądalność jakiegoś tam meczu 1,000,000, hitu 2,000,000.
Tak.
I Telewizja Polska przecież może przy okazji takiego meczu zarobić kosmiczne pieniądze przy reklamie.
Nie
jest bo, w stanie. Bo co?
Nie jest w stanie zarobić, bo polski rynek reklamowy jest jeszcze w porównaniu do Stanów Zjednoczonych, gdzie 30-sekundowa reklama przy Super Bowl kosztuje kilkadziesiąt milionów dolarów. 30-sekundowy spot. Nie da się tych pieniędzy zarobić, to jest bardzo duży problem i przy tak drogich prawach jak Ekstraklasa, no telewizji polskiej ciężko byłoby z reklam zarobić takie pieniądze. Po raz pierwszy w historii udało się zarobić telewizji na mundialu przy dużych imprezach sportowych. Pierwszy raz 10 milionów złotych było przychodu z tak wielkiej imprezy sportowej, bo prawa sportowe kosztują potwornie duże pieniądze. I one jeszcze w Polsce nie są tak wysokie jak w Niemczech, jak we Francji, jak w Stanach. No cały czas, tak jak gonimy świat, jeśli chodzi o infrastrukturę, o gospodarkę, o
inne rzeczy?
O inne rzeczy, o to jakby, jaki mamy status społeczny, jak żyjemy, to tak samo gonimy, jeśli chodzi o ceny praw sportowych i one będą rosły, bo Polska rośnie, Polska się rozwija i te ceny będą jeszcze wyższe, więc dla stacji kodowanej jest to biznes i stacji kodowanej się to opłaca i tak samo...
Pomimo tak minimalnej grupy odbiorców,
tak, bo
co
oni...
to jest 500 tysięcy w skali kraju, co to jest?
No bo to jest dostęp trochę wykluczający, czyli tych, którzy mają pieniądze i którzy są zainteresowani i którzy chcą za to zapłacić. Z drugiej strony Polsat działa bardzo podobnie. No, ma prywatnego właściciela, dla którego liczą się pieniądze. Jeżeli coś się nie opłaca, to wtedy w takie historie się po prostu biznesowo nie wchodzi, bo to się nie spina. Dlatego to stacje kodowane robią na tym na piłce biznes i dla nich nie ma absolutnie żadnej różnicy dla takiego NC Plusa, czy to ogląda 10 tysięcy, czy 100 tysięcy,
no
czy
właśnie
milion.
I to pewnie biznesowo nie ma. Natomiast jak tego się słucha, no to dziwnie brzmi. Myślę, że każdy wolałby, żeby jakiś mecz, jakiś film, coś, co telewizja pokazuje, oglądał 1, 2, 3, 5, a nie 10 tysięcy ludzi. Przecież chodzi też o tak zwaną oglądalność, ale z tego, co mi tłumaczysz, to niekoniecznie musi być tak, że jak ja sobie myślałem.
Nie, w stacjach kodowanych nie. W stacjach kodowanych masz...
Może oglądać 10 osób, aby się kasa zgadzała.
Może oglądać 10 osób, byle te 500 000 zapłaciło co miesiąc abonament.
Telewizje kodowane, widząc w sporcie znakomite źródło dochodu, mają właśnie ligę taką, ligę jeszcze jakąś, jeszcze jakąś, jeszcze jakąś. Telewizja Polska od pewnego czasu, z twoim oczywiście ogromnym udziałem, to muszę podkreślić, walczy o to, żeby mieć również prawa do transmisji, i tu bardzo cię proszę o dokładne wyjaśnienie, bo różne są informacje, całej ligi, meczu kolejki, dwóch meczów w kolejce i jak na teraz, na dzisiaj, nie bardzo to telewizji polskiej się udaje. Prosiłbym, żebyś powiedział właśnie, o co walczycie i dlaczego tak sobie to idzie.
To tak jak z tymi ligami, czyli włoską, angielską, niemiecką, polską, to są bardzo drogie prawa. I one się opłacają, tak jak ustaliliśmy, stacjom komercyjnym, bo one po prostu na tym robią biznes. Telewizja Polska w tej chwili nie ma źródła finansowania.
Bo abonament jest ściągalny tak, jak jest.
13% płaci abonament. Jednocześnie wszyscy wymagają jakichś cudów od telewizji. Rynek reklamowy jest też tak podzielony w Polsce, że te wpływy są bardzo ograniczone. No i nikt nie wyobraża sobie, że Telewizja Polska nagle będzie w stanie skomercjalizować tak duże wydatki poprzez, nie wiem, stworzenie dekoderów albo pay-per-view, no bo znowu, gdzie
chyba
jest
nie
tu
może,
misja.
Nie? No właśnie, no, chyba nie może.
Nie może, ale też nie chce, no bo nie po to wychodzimy z TVP Sport do naziemnej telewizji cyfrowej, żeby każdy mógł bez żadnych dodatkowych opłat włączyć sobie w domu TVP Sport w naziemnej telewizji, żeby mógł w swojej aplikacji mobilnej na telefonie obejrzeć wszystkie mecze mundialu, tak jak to miało miejsce w te wakacje, czy wszystkie transmisje, które mamy na telefonie, na tablecie, wszędzie, czy na stronie internetowej. No nie po to otwieramy, żeby teraz zamykać. I teraz jest kwestia najważniejsza, no bo oczekiwania ekstraklasy są ogromne. My od początku rozmów podkreślaliśmy...
Za beznadziejny produkt, bo taka jest prawda, ogromne wymagania, ale to za chwilę oczywiście.
Ogromne wymagania finansowe. My od początku mówiliśmy, że jesteśmy zainteresowani jednym meczem w kolejce, żeby to był najlepszy mecz, hitowy.
Czyli zawsze Legii, nie czarujmy się. Zawsze Legii, panie dyrektorze.
No a w tych rozmowach biznesowych to zawsze jest tak, że jest pewien cap tak zwany, czyli nie można więcej niż ileś tam meczów danego klubu pokazać. W Bundeslidze jest na przykład 8, czyli 8 meczów Bayernu, 8 Borussii i dalej gdzieś tam.
Aha,
to się rozkłada.
Tak jest, to myślałem, więc, że to jest dowolność, że...
No nie ma takiej dowolności, no bo wtedy rzeczywiście no to by było, powiedzmy, że 20 meczów Legii, 17 Lecha i tyle, prawda?
I okazałoby się, że TVP jest telewizją klubową na przykład jakiegoś klubu, no w Legii.
Dokładnie tak, albo tak jak bywało kiedyś, jak w Borussii nasze trio grało i Telewizja Polska miała Ligę Mistrzów, prawda? Lewandowski, Błaszczykowski, Piszczek, to się mówiło, że to już jest TVP Borussia, no bo za każdym mecz, za każdym razem mecz Borussii był transmitowany, więc na pewno jeden mecz w kolejce, natomiast no, oczekiwania są ogromne. Jest to produkt telewizyjnie opakowany bardzo dobrze i rzeczywiście ta Ekstraklasa jest w europejskiej czołówce Wisłowce i to trzeba przyznać. Trzeba przyznać, że mamy też bardzo dobre stadiony, no bo to od czasów tych 20 lat temu, kiedy pierwszy raz się pewnie gdzieś tam widzieliśmy, to się zmieniło. No,
niesamowicie.
Niesamowicie, tak. To poszło do przodu kapitalnie.
Stadiony niesamowicie, poziom piłki
kibice mniej. Kibice w Polsce też są świetni i naprawdę jedni z najlepszych na świecie. Natomiast no, poziom piłki jest w tej chwili dramatyczny i to było widać po tych europejskich pucharach, po tym jak grała reprezentacja Polski na mundialu, po tych naszych drużynach młodzieżowych, po tym, że my nie jesteśmy w stanie w wielu przypadkach pierwszej rundy eliminacji przejść.
W sierpniu przeważnie już wiemy o polskiej piłce. Znowu same nieprzyjemne rzeczy.
Dokładnie tak. Widzimy też ilu zawodników z ekstraklasy gra w reprezentacji. Widzimy za ile zawodnicy z ekstraklasy do jakich klubów przechodzą.
I co tam się z nimi dalej dzieje, czyli często niewiele się dzieje.
I co się dzieje? My żeśmy tak sobie wymyślili, że fajnie by było tak jak Chorwaci sprzedawać po 15 milionów euro młodych zawodników. No tylko, że Chorwaci tych zawodników mają. No, my tych zawodników nie mamy. No, jeżeli miałbym teraz powiedzieć, kto jest takim talentem, który można by było sprzedać za takie pieniądze, no to pewnie Sebastian Szymański, chociaż też czas leci bardzo szybko i on stoi w miejscu trochę. Ma 19 lat. Wielu 19-latków w Anglii już grało w Premier League i odgrywało kluczowe role. Rooney w Evertonie, z tego co pamiętam, miał chyba 17 lat i już tam strzelał bardzo dużo bramek. Więc to też jest tak, że u nas cały czas jest taki syndrom młodego. I ten syndrom młodego jest nie tylko w sporcie, ale też w biznesie. No bo ja też często słyszę, mam 35 lat i pierwsza reakcja, o jaki jest pan młody tam na swoje stanowisko. No tylko, że w wieku 35 lat w Stanach Zjednoczonych te wszystkie Zuckerbergi, Bezosy i wszyscy wielcy biznesmeni są milionerami, jak nie miliarderami, prezesami wielkich spółek. A u nas się zawsze mówi, no, Michał Kopczyński młody, zdolny, no tylko, że on już ma 26 lat w tej chwili.
No i jest w Nowej Zelandii.
Bardzo, bardzo fajne.
I pewnie zadowolony.
Bardzo fajne piłkarskie wakacje zarobi, a jeszcze tam jest taki poziom piłki,
że pewnie zostanie
tam na kilka lat i będzie miał bardzo fajne życie, co w ogóle jest bardzo pozytywne i fajne, bo nie każdy musi być Messim czy Iniestą, ale bardziej mi chodzi o to, że jak my mówimy o polskiej piłce, to mówimy właśnie młody, zdolny, później patrzysz w metrykę, gość ma 22 lata. To w wieku 22 lat, no porównajmy to z takim Mbappe, porównajmy to z wieloma innymi młodymi zawodnikami. Więc no, dlatego mówię, Sebastian Szymański okej, ale też gdzieś tam no, krok do przodu jakiś musi zrobić, bo na razie to jest taki mocno
mecz lepszy, mecz gorszy, w ogóle go nie ma, mecz
on już
lepszy,
powinien
mecz
być, jeżeli to ma być facet, który ma być kiedyś liderem kadry i najdroższym transferem z polskiej ligi, no to już powinien brać na siebie odpowiedzialność i być liderem tej drużyny.
No jeszcze ta cena, którą władze Legii chcą za Sebastiana, 8-10 milionów euro. Panowie, myślę, że będzie ciężko za taką kwotę Sebastiana sprzedać, no ale nic. Jesteście tam od tego, żeby walczyć o jak najwyższą kwotę za niego. Powiedziałeś, Marek, nie odkryłeś Ameryki, bo wszyscy interesujący się piłką to wiedzą, że poziom polskiej ligi jest słaby, fatalny, beznadziejny, w zależności od okoliczności. Można się poruszać tylko mniej więcej używając tych słów. A pomimo tego Telewizja Polska chciała transmitować jeden mecz w kolejce, czyli jakbyś to uzasadnił, że wiecie, że to jest słabe, wiecie, że to jest często produkt piłkarsko podobny, wiecie, że do lig zachodnich polskiej ekstraklasie jest tak daleko jak z Warszawy, nie wiem, na Kamczatkę. I chcieliście, czyli co jest motywem tego, że chcieliście? Bo czy się udało, to znowu za chwilę zapytam.
Jesteśmy telewizją polską i mamy obowiązki polskie, no i to jest nasza ekstraklasa. To jest ekstraklasa,
jakaby nie była, ale nasza.
Z której często się śmiejemy, ale to jest ekstraklasa, którą oglądamy. Cały czas.
Ja mecze Legii wszystkie.
Oglądasz mecze Legii, ludzie oglądają mecze swoich klubów, oglądają Ekstraklasę, jest bardzo duży potencjał, jeśli chodzi o oglądalność. Uważam, że misją telewizji polskiej powinno być też to, żeby najlepszy sport był w ogólnodostępnym kanale. Uważam, że tak jak gwarantuję to, nigdy nie pomyślimy nawet o tym, żeby kupić Premier League, żeby kupić Bundesligę, żeby kupić Serie A, żeby kupić
nawet
La Ligę,
ten mecz kolejki.
Bo one są po prostu za drogie i to się nie kalkuluje. I finansowo to jest w ogóle, byłaby wtopa totalna, bo telewizja nie jest w stanie tego skomercjalizować, bo nawet jeżeli byłyby wpływy abonamentowe, to nie uzasadnisz tego wydatku, że to jest misja publiczna, bo jaką misją publiczną jest puszczanie meczów Barcelony, Realu czy Manchesteru United. Ale z drugiej strony jest to nasza polska liga. Uważam, że bez dużych inwestycji w polską piłkę niewiele się zmieni, stąd też pojawiały się jakieś plany takie szeroko zakrojone, jeśli chodzi o udział spółek Skarbu Państwa i o wsparcie finansowe Ekstraklasy. Uważam, że widzowie telewizji polskiej zasługują na to, żeby obejrzeć jeden mecz w kolejce w telewizji otwartej. To pomogłoby polskiej piłce, to pomogłoby ekspozycji i sponsorów. Byłaby to też bardzo duża inwestycja taka wizerunkowa. No bo bez tego będzie nam ciężko zaistnieć w Europie, a to jest taki trochę też sprawa wizerunkowa. No Polska gdzieś tam aspiruje do bycia w światowej czołówce, jeśli chodzi o wielkie kraje. W Unii Europejskiej jesteśmy piątym największym krajem, no i wypadałoby, żeby jednak mistrz Polski grał regularnie w Lidze Mistrzów, żeby nasze kluby, jak jadą do Holandii czy Belgii, żeby nie bały się tych wyjazdów, tylko żeby po prostu jak równy z równym grały. To jest sport, z każdym można wygrać, z każdym można przegrać, ale nie można zaakceptować braku podjęcia walki albo
przejścia, tak zwanego przejścia koło meczu.
Albo przejścia koło meczu i porażek z drużynami z Luksemburga, z Macedonii, z Wysp Owczych. No bo właśnie te 20 lat temu, jak na tej Żylecie żeśmy siedzieli, no to trochę z innymi rywalami się i Legia wtedy mierzyła i zupełnie inaczej to wyglądało. I wtedy się mówiło, że Wyspy Owcze i Luksemburg, no to człowiek się modliło to, żeby trafić na takie zespoły i się bardzo cieszył, że jest dobre losowanie i można się przygotować do następnej rundy. A teraz widać, że trzeba się bać o każdy kolejny mecz. Mam nadzieję, że to się będzie powoli zmieniać. Stąd uważam, że Ekstraklasa powinna być w telewizji polskiej w takim wymiarze.
Proszę Państwa, co z tą Ekstraklasą w telewizji polskiej? Czy się uda, czy się nie uda? Za chwilę, a teraz kilka chwil muzyki.
Słuchasz Weszło FM.
Jesteśmy ponownie. Marek Szkolnikowski, dyrektor sportu w telewizji polskiej. Dzisiaj w Czarnej Elce, jako wielki kibic Legii, przy okazji bardzo ważna postać w publicznej telewizji. Marek. Co z tymi prawami? Było głośno, Telewizja Polska słowami pana prezesa Jacka Kurskiego zapowiadała, że się nie podda, że będzie walczyć. No i co jest? Jaka sytuacja? Walczycie? Czy odpuściliście? Czy przegraliście? Czy zabrakło pieniędzy w telewizji? Bo sprawa się rozchodzi po kościach.
No nie było, po pierwsze nie było żadnego oficjalnego komunikatu, tylko gdzieś tam pojawiały się różne prasowe doniesienia, jedne...
Ja słyszałem na gali Ekstraklasy, kiedy pan prezes Jacek Górski wszedł w taką żartobliwą dyskusję z szefem kanału Plus. Pan Jacek Kurski mówił, bójcie się, może nie mówił bójcie się, ale coś w tym stylu, że idziemy po Ekstraklasę, natomiast szef kanału Plus mówił, ho, nie tak łatwo, nie poddamy się. No właśnie, jak to wygląda?
No to są takie też zawsze drobne złośliwości, pewnie tak jak w piłkarskiej szatni, czy tak jak między trenerami dwóch różnych drużyn. No nie ukrywam, że gdzieś z Ekstraklasą te rozmowy się cały czas toczą już od wielu, wielu miesięcy.
Są nie bardzo, są zerwane?
Są bardzo trudne. Różnica między oczekiwaniami Ekstraklasy, a tym, co telewizja rzeczywiście może może położyć na stole, są dość duże, no bo przypominam, że bez abonamentu, bez finansowania mediów publicznych bardzo trudno wygenerować takie środki, a trzeba w sposób odpowiedzialny gospodarować tym budżetem. Cały czas jeszcze sprawa jest w toku, nie ma żadnych rozstrzygnięć, pojawiały się jakieś medialne spekulacje, jedne bardziej zbliżone do prawdy, drugie zupełnie wyssane z palca. Cały czas ten temat jest, natomiast tak jak w wielu wywiadach podkreślałem, jest on bardzo trudny do przeprowadzenia i mówię, pod dużym znakiem zapytania stoi też wartość ligi taka, jak oczekuje Ekstraklasa. A po drugiej stronie szali jest to, jak telewizja wycenia te prawa i no właśnie, jest w stanie właśnie za nie zapłacić.
Czy to jest wielka tajemnica i nie będziesz mógł powiedzieć, jak telewizja wycenia na przykład prawo do meczu kolejki? Jesteś w stanie to powiedzieć, czy nie? Czy to jest zakazane?
Wolałbym...
To jest w setkach tysięcy złotych, czy to już w miliony przechodzi za taki mecz jeden w kolejce?
Wolałbym o tym nie mówić, no bo gdzieś tam te rozmowy trwają, no ale nie jest jakąś tajemnicą, że obecnie obowiązujący kontrakt opiewa na około tam 130 milionów złotych za sezon.
Za wszystkie mecze?
Za wszystkie mecze.
Czyli za jeden można jakoś kalkulować, czy nie?
Trudno, bo to zależy, czy to jest mecz wyłączny, czy niewyłączny.
Czyli,
zależy,
że byłby tylko w TVP, tak, a już tak, nie mógłby dawać, pokazywać
tak,
Kanał Plus?
Zależy jakie są tak zwane pola eksploatacji, tak? Czy to jest tylko telewizja, czy to jest też internet, czy to są skróty, czy
wiele
to...
czynników.
Więc to jest wiele czynników. Więc o tym trudno mówić. Z drugiej strony też kwestia rozmów z Ekstraklasą, ale też... NC Plus musi, no bo w pewnym momencie, jeżeli ten pakiet telewizyjny otwarty byłby zbyt duży, no to wtedy obniża to wartość pakietu NC Plus, prawda? No bo po co masz, my zresztą taką tendencję już widzimy, że coraz więcej ludzi ogląda TVP Sport, a coraz więcej ludzi wycofuje się z tych płatnych kanałów sportowych, bo wiele osób tylko i wyłącznie po to ma platformy cyfrowe. A po co ma, jak on ma wszystko w TVP Sport, już ma w tej chwili wszystko, bo on ma najważniejszy mecz Ligi Mistrzów, skróty, mamy magazyn Gol, gdzie też są wszystkie bramki, mamy piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną, Igrzyska Olimpijskie, wszystkie Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, tam gdzie startują reprezentanci Polski, mamy boks zawodowy, mamy magazyn Ring, mamy te retro wspominki, mamy świetnych dziennikarzy, no jakby... W pewnym momencie jest pytanie, no to po co mi te inne kanały, jak ja mam bez żadnych dodatkowych opłat TVP Sport, do tego jakby był mecz kolejki w Ekstraklasie, no to też pewnie taka tendencja by była, że ludzi trochę by zrezygnowało z tej Ekstraklasy, bo mamy, no pewnie masz dostęp do Kanał Plus, czy do właśnie do Ekstraklasy, ale ja na przykład nie mam czasu, żeby obejrzeć 8 meczów w kolejce. No, czasem jeden, no maksymalnie dwa, ale nie mam czasu, żeby oglądać 8, więc jeżeli ktoś by mi zaserwował mecz kolejki, to pewnie też bym zrezygnował z tego, no bo po co mam płacić dodatkowo, jak mogę mieć jeden najważniejszy mecz w kolejce.
A jaka jest oglądalność TVP Sport, jeśli chodzi o na przykład wydarzenia piłkarskie? Masz na pewno takie dane?
To zależy też. No, teraz po wejściu naziemnej telewizji cyfrowej, po przejściu na 24-godzinne nadawanie, bo to też było bardzo ważne, bo do tej pory TVP Sport przed mundialem nadawał od 8 rano do 24, czyli de facto miał 8 godzin tak zwanych zer. Czyli Nielsen liczył, że żaden widz tego nie ogląda. Przyszliśmy na 24-godzinne nadawanie, więc w nocy teraz są udziały. Tam kilkadziesiąt tysięcy ludzi, to bardzo podwyższyło oglądalność.
Co nie mogą spać.
Ci, co nie mogą spać, puszczamy jakiś boks zawodowy, NHL, najlepszą hokejową ligę świata, więc jakby te oglądalności są dobre, to wzrosło. No i plus wielki skok jakościowy, jeśli chodzi o opakowanie tego tego mundialu i pokazanie, że TVP Sport jest nowoczesną stacją, która podąża za trendami i równie dobrze można ją jednym tchem wymieniać, tak jak mówiłeś, z Polsatem Sport, z Elevenem, z tymi NC+. Stacjami NC+, stacjami komercyjnymi, które potrafią doskonale opakować sport.
Piłka ile ogląda? Bo magazyn o piłce i masz dane, że jak to się prezentuje?
Ale to zależy który mecz.
Mecze reprezentacji pewnie bardzo dużo, a te, które mówiłeś na przykład w eliminacjach do Ligi Mistrzów Legii...
No to było 2 miliony łącznie i pół miliona w
łącznie,
sporcie.
Czyli, że
pół miliona w sporcie i
w otwartej.
Pół miliona w TVP Sport i powiedzmy 1,5 miliona w TVP 2. No, mniej więcej
mecze
tak
reprezentacji to jest
5, 6, 7 milionów. To jest 5, 6, 7 plus tam milion w TVP Sport. No oglądalność wzrosła bardzo... Patrząc tak rok do roku, w wielu grupach, na przykład w tej grupie komercyjnej 16-49, wzrost jest o 1300%, więc to jest w ogóle kosmiczna rzecz. No, mundial też pokazał, że telewizja polska może robić fajne rzeczy, że nie trzeba się za nią wstydzić, że dobór ekspertów był odpowiedni, opakowanie było mundialu odpowiednie. Teraz mamy też podpisane kontrakty czy z Sebastianem Milą, czy z Maćkiem Szczęsnym, czy z Marcinem Żewłakowem, czy z Robertem Podolińskim, czy z Tomkiem Kłosem. Mamy tych ekspertów naprawdę, naprawdę bardzo dobrych i oglądalność cały czas rośnie.
Jak właśnie wyprzedziłeś troszkę moje pytanie o ekspertów, bo którzy to są, to wiem, bo oglądam wydarzenia piłkarskie w telewizji publicznej. Znam tych ekspertów, niektórych osobiście, niektórych, no i właściwie wszystkich osobiście, ale nie o tym mowa. Jak dobieracie ekspertów? Kto dobiera? Czy ty masz decydujący głos? Czy przychodzi ktoś, kto mówi: Marek, panie dyrektorze, może byśmy spróbowali współpracy z Iksińskim? I ty mówisz: dobra, no spróbujmy. Czy mówisz: nie, on nie umie mówić, nie, jąka się, stęka na antenie. Jak to się dzieje? Ja jestem komentatorem na przykład meczu i chciałbym komentować mecz, no wymyślam, z Diego Maradoną. I przychodzę do ciebie i mówię: jest szansa? A ty mówisz: jest, ale nie mamy tyle pieniędzy. To
no,
właściwie nie ma.
Ciężko by było, bo on po polsku nie mówi.
Tak.
Poza tym
chodzi
byśmy musieli duży fotel dla niego zbudować.
Mam pomysł na eksperta, którego chciałbym mieć ze sobą, że tak powiem, w parze komentatorskiej. I co, przychodzę do ciebie i to mówię, czy jak to się odbywa?
Nie, tak to nie działa. Przede wszystkim podczas mundial był takim poligonem doświadczalnym, bo tych meczów było bardzo, bardzo dużo, więc ekspertów też było dużo. Mieliśmy ponad 30, prawie 40 ekspertów. Oglądaliśmy ich, słuchaliśmy. No w większości przypadków ja, no bo ja oglądałem od początku do końca całe mistrzostwa, no taka też jest moja praca, no od 8 rano do drugiej gdzieś i też analizowałem, wyciągałem wnioski, żeby było jeszcze lepiej. I na bazie tego wyselekcjonowaliśmy 5 ekspertów, bo uznaliśmy,
czyli
że tylu...
Ty i kto?
No, ja, mój zastępca Jarosław Idzi, szef transmisji, twój ulubiony, najlepszy bramkarz w historii, Marcin Szuba.
Marcin
grający
Szuba,
też. Czasem w drużynie
Marcin Szuba,
TVP
kolejny
Sport.
Legionista w TVP Sport, pracował w miesięczniku, tygodniku Nasza Legia. Marcin Szuba, pozdrawiamy.
Pozdrawiamy. Plus głos komentatorów, bo też to jest ważne, z kim się dobrze współpracuje, z kim nie. No więc to jest jakby taka praca zbiorowa. Na końcu ja podejmuję decyzję. Uznaliśmy, że potrzebujemy 5 ekspertów, no bo tyle uznaliśmy, że mamy... że mamy towaru, że tylu nam będzie potrzebnych. tyle, no ale jakby przyszedł komentator, kierownik redakcji, czy umowny Wojtek Hada i powiedziałby, słuchaj, mam takiego fajnego gościa, żebyśmy go może sprawdzili, no to absolutnie tak, no bo ja chcę, żeby ludzie dostawali szansę i w ten sposób trochę Roberta Podolińskiego odkryliśmy w czasie mundialu, no bo nikt nie spodziewał się, że będzie aż tak świetnym komentatorem i tak analitycznie będzie do tego podchodzić, czy Sebek Mila, no który wszyscy wiedzieli, że jest bardzo interesującym, wesołym człowiekiem, a okazało się, że w roli eksperta spisuje się fenomenalnie i po mundialu jednego i drugiego oczywiście konkurencja chciała nam podkupić, ale to są fantastyczni ludzie i dżentelmeńska umowa jest taka, że lojalność nie zna swojej ceny, więc też bardzo im za to dziękuję, że dalej z nami są i myślę, że jeżeli ktoś jest fair, to druga strona też zawsze będzie fair.
Masz zapewne swoją listę ulubionych, najlepszych komentatorów. Nie mam pewności, czy publicznie ją podasz, natomiast dla mnie teraz, od pewnego czasu, najlepsi komentatorzy piłki nożnej w telewizjach, nie w Telewizji Polskiej, tylko w telewizjach, to Mateusz Borek, Bożydar Iwanow i Jacek Laskowski. Co ty na to?
Jest to, no, gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania. To jest tak trochę, że każdy ma swoich ulubieńców.
Kiedyś bezdyskusyjnie, ale to lata, ojejku, kiedy to było? Bezdyskusyjnie, bez konkurencji, pomimo tego, że popełniał niesamowitą ilość błędów językowych, Jan Ciszewski.
Jak słucham tego komentarza Jana Ciszewskiego na przykład teraz, to ja zupełnie tego nie kupuję. No ale to jest też różnica między nami, ile tam jest 20 lat gdzieś, tak, no, 22 lata. Moje pokolenie tego nie kupuje. Dla mnie to był oczywiście kultowy komentarz, ale ja zupełnie nie rozumiem. Taki zdawkowy, taki...
słabości, to był jedyny ale i charakterystyczny
był pewnie
głos.
Jedynym.
Sukcesy polskiej piłki. To też pomagają komentatorowi.
Oczywiście, że tak. Natomiast jeśli chodzi o ekspertów i komentatorów, to mam swoją listę. Ale myślę, że każdy ma swoich ulubieńców. Mateusza Borka bardzo cenię. Uważam, że jest świetnym komentatorem i fantastycznym człowiekiem. Bożydar Iwanow, też kapitalny facet, swoje w życiu
przeszedł
i chwała mu za to, że z tego wyszedł. No i Jacek Laskowski też jest kapitalny i jego mundial w 4K chyba przejdzie do historii, bo to było coś niezwykłego. Natomiast ja chcę...
A legenda Dariusz Pakowski?
Bardziej chcę powiedzieć właśnie o swoich ludziach, a nie o konkurencji. Więc tak, Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski, zresztą jak kibice to widzą, no to są nasze dwie mocne jedynki. To jest tak, że oni na zmianę robią mecze reprezentacji Polski, zresztą na mundialu tak było, teraz w Lidze Narodów.
To ty decydujesz?
Tak,
to
tak,
jest
ja
numer jeden, jeśli chodzi o reprezentację?
Ja decyduję, tak, tak.
Czyli mówisz, Jacek komentuje mecz Polska-Portugalia, Darek komentuje mecz Polska-Włochy. Koniec dyskusji. Czy mogą się zamienić?
Nie, no to jest demokracja, jest
kontrolowana.
Kontrolowana. Nie ma takiego zamordyzmu, nie jest. Absolutnie współpraca z Darkiem i z Jackiem jest bardzo dobra. Natomiast to też widać, że to jednego i drugiego trochę napędza, bo Jacek Laskowski w końcu dostał taką swoją prawdziwą szansę skomentowania meczu reprezentacji Polski i gdzieś tam zaistniał dla szerszej publiczności, bo on wcześniej był świetnym komentatorem, ale tak jak mówisz, dla tych 200 tysięcy ludzi, którzy mają telewizję kodowaną. Z kolei, jeśli chodzi o Darka, to był jego najlepszy mundial od wielu, wielu lat. Naprawdę się świetnie przygotował do niego. Bardzo dobrze wypadł. Jestem bardzo zadowolony z jego formy. Zresztą zostało to dostrzeżone też przez widzów. Jeden i drugi ma swoje wierne grono wyznawców i wierne grono hejterów, bo to trochę tak jest.
Każda osoba publiczna ma wierne grono hejterów.
Zależy, gdzie pójdziemy i zależy, gdzie sprawdzimy, bo na Twitterze pewnie się okaże, że zdecydowanie więcej sprzymierzeńców ma Jacek Laskowski. Z kolei w innych środowiskach i w innym miejscu okaże się, że pewnie Darek Szpakowski ma dużo większą liczbę widzów i odbiorców. No, gdzieś tam jest taki trend trochę do old schoolu i to jest też to takie grono, które bardzo lubi Dariusza Szpakowskiego, ale naprawdę muszę przyznać, że 2010-2014 te mundiale były takie średnie. Ten naprawdę w kapitalnej formie Darek bardzo dobrze się trzyma, jest w świetnej formie, więc nie wyobrażam sobie Euro 2020 bez niego. Mamy kilku młodych chłopaków, bardzo dobrze sprawdził się Sławek Kwiatkowski w duecie z Robertem Podolińskim. Jest Hubert Bugaj, jest Olek Roy, to jest dwóch takich bardzo młodych chłopaków, reporterów, którzy wchodzą.
Czy już byli, tylko się nie ujawniali?
Oni byli, ale...
Na zapleczu.
Ale na bardzo takim dużym zapleczu. No też jakby moim celem było to, żeby przychodząc, wracając do Telewizji Polskiej, właśnie otworzyć te drzwi, które były zamknięte, żeby przebić ten szklany sufit i żeby pokazać młodym ludziom, że mają szansę. Dzięki temu no, w wieku 26 lat mogli skomentować mecze na mundialu. Bardzo zdolni ludzie. Jest Szymon Borczuch, który od wielu lat jest naszym czołowym reporterem, jeśli chodzi o reprezentację Polski, ale też okazało się, że bardzo dobrze komentuje. Więc tych komentatorów jest kilku. Chociaż no, nie ukrywam, że praca w redakcji i budowanie redakcji to jest proces ciągły, więc na pewno jakieś zmiany będą, na pewno ktoś pewnie odejdzie, ktoś przyjdzie nowy, no bo to musi być ruch w interesie i tak jak w klubie piłkarskim czasem zmiany są potrzebne, żeby klub grał lepiej i często jest tak, że no, Ibrahimowicz na przykład nie w każdym klubie się sprawdził. No, a dla mnie najważniejsza jest praca zespołowa, rozwój każdego z osobna, bo uważam, że każdy może być jeszcze lepszy. I Dariusz Szpakowski, i Jacek Laskowski, i Marek Szkolnikowski, i Wojtek Hadaj. Każdy z nas może pójść do przodu, może malutkie kroczki zrobić, ale jednak cały czas się rozwijać, więc dopóki ten rozwój jest, dopóki pasja, koleżeństwo i praca na rzecz zespołu, no to absolutnie uważam, że zespół komentatorów mamy bardzo dobry.
Marek, do końca audycji zostało już tylko kilka minut. Chciałbym, żebyśmy teraz mocniej porozmawiali o Legii, bo audycja nazywa się Czarna Elka. Czy ty wiesz, ilu dziennikarzy twoich sportowych, zajmujących się może nie tylko piłką, innymi dyscyplinami, to kibice Legii?
No myślę, że większość jednak, bo to jest trochę tak, Legia jest na tyle wielkim klubem, że niekoniecznie ludzie muszą być rodowitymi warszawiakami jak my, żeby kibicować Legii, ale czują jakby tą wielkość klubu. Zresztą to nie tylko jest w Polsce, to samo dotyczy Bayernu Monachium, to samo dotyczy Barcelony czy Realu, to samo dotyczy no, Manchester United. No, gdzieś te wielkie kluby mają grono wiernych kibiców. Myślę, że większość chyba dziennikarzy, którzy gdzieś tam są, sympatyzują z Legią, chociaż jak tylko pojawiłby się jakiś sygnał, że ktoś gdzieś w pracy wykazuje się stronniczością, to absolutnie od razu byłaby moja reakcja, bo jest to niedopuszczalne, bo właśnie praca dziennikarza polega na tym, że powinien być neutralny.
Ale w prywatnych rozmowach, bo wtedy, kiedy dziennikarz jest na wizji, kiedy reprezentuje telewizję polską, no to obiektywizm, nawet sztuczny i udawany, ale jak najbardziej. Natomiast w rozmowach prywatnych, na korytarzu, czy zdarza się wam w gronie legionistów w TVP Sport po jakimś meczu Legii dyskutować, spierać się, kto grał dobrze, kto zawiódł, rozkładać na czynniki pierwsze, co się z tą Legią dzieje, dlaczego tak jest słabo, albo że się odradza. Czy dyskutujecie na przykład o prezesach, czy zajmowało was prywatnie, no bo na antenie temat był poruszany na tyle, na ile mógłby być poruszany. Zmiana prezesa, pan Leśnodorski odchodzi, pan Mioduski przychodzi. Dyskutujecie o tym, czy macie tyle innych spraw zawodowych, że nie ma takich rozmów typowo o Legii?
Mało na to jest czasu, to po pierwsze. A po drugie, gdzieś tam też... Ja chodziłem na Legię wiele, wiele lat i byłem na tych...
Chodzisz teraz? Bo zapomniałem cię w końcu spytać, czy ty chodzisz teraz na mecze, czy bardzo rzadko?
Rzadko mi się zdarza. Najczęściej gdzieś, jak dostaję jakieś takie zaproszenie
na
VIP-owską część, to wtedy przychodzę. Ja jakoś chyba ze 4 lata temu byłem na Żylecie i już zupełnie nie
już jesteś pan dyrektor. To
nie odnalazłem się tam. Trochę też w pewnym momencie człowiek dojrzewa, trochę ten fanatyzm taki opada. Czasem jak z Marcinem Szubą się spotykamy, czy rozmawiamy o bieżącej
Marcin,
pracy. Legii.
Jeszcze raz cię, Marcin, pozdrawiamy.
To czasem z nim sobie porozmawiamy, ale to nie jest już jakiś taki temat, tak jak kiedyś, już tak mówiąc kolokwialnie, za mało lata, prawda, to o Legii to się rozmawiało
bez przerwy.
No to teraz to tylko tam, czy o jakimś zawodniku, czy jakaś bramka, czy coś, no to też nie jest już jakby... No może to brutalnie zabrzmi, bo jesteśmy w audycji o Legii, no ale jakby ta Legia nie jest już najważniejszą rzeczą w życiu, tak jak kiedyś, jak się było tym fanatycznym kibicem, no to nic nie było ważniejszego. Czasem coś porozmawiamy, ale to już też bez fanatyzmu.
Kiedyś bardzo, bardzo temu, kiedy ja będąc na podyplomowych studiach dziennikarskich współpracowałem z Telewizją Polską, z redakcją sportową, wtedy szefem był pan Edward Mikołajczak, przepraszam, jeśli mylę nazwisko, a jego zastępcą był legendarny komentator łyżwiarstwa figurowego Jerzy Mrzygłód, a drugim od piłki Karol Gębka. I wtedy w Telewizji Polskiej był bardzo fajny magazyn w niedzielę wieczorem, nazywał się Gol, jeśli nie mylę, i to było 60 albo 70 minut tylko o piłce ligowej. Telewizja Polska wtedy też nie transmitowała kolejek, tylko jakieś wybrane mecze, ale robiła taki magazyn o piłce ligowej. Prowadził go Tomasz Zimoch i świętej pamięci Maciej Biega. Czy Telewizja Polska, Telewizja Polska, redakcja sportowa, pod twoim kierownictwem myśli o takim magazynie o polskiej lidze? Bo jest 4-4-2, ale to jest i o reprezentacji, trochę o lidze, o jakichś problemach polskiej
Wojtek,
piłki.
Nie oglądasz TVP Sport.
Jaki jest magazyn o piłce ligowej? Taki tylko o piłce
jest
ligowej.
Jest magazyn Gol. Nazywa się nawet magazyn
Gol. Ale trwa godzinę?
Trwa 90 minut.
No to nie
oglądałem.
Każdy
poniedziałek o 22:00.
Nie oglądałem, o Jezu, ale się wyłożyłem.
Jest odświeżona formuła, są eksperci, są rozmowy na temat polskiej piłki, są skróty wszystkich spotkań, są materiały bardzo ciekawe.
Poniedziałek 22:00 TVP Sport. Proszę państwa, magazyn o polskiej lidze w Telewizji Polskiej.
I co więcej, po każdym golu jest jeszcze Gol Retro. Czyli półgodzinny program i niespodzianka, bo można natrafić na różne perełki z 95 roku. Jacek Laskowski jeszcze młodo wyglądający, czy chudy Jacek Jońca. I to też bardzo dużo ludzi ogląda, bo rzeczywiście to jest bardzo ciekawe, żeby zobaczyć po 20 czy po 30 latach całą kolejkę danej ekstraklasy z tamtych lat. Natomiast w magazynie Gol bardzo polecam, bo nie tylko takie bieżące materiały, ale też różne historie naszych piłkarzy, reportaże. No naprawdę kawał dobrej dziennikarskiej roboty. Cieszy mnie, że jest coraz większa oglądalność i oczywiście nie ma się co porównywać, bo to jest kanał otwarty, a NC+ jest kodowany, ale lepsza oglądalność jest naszego magazynu niż słynnej Ligi Plus Ekstra, więc to też jest takie prestiżowe. prestiżowe zwycięstwo.
Ligę plus ekstra, pomimo bardzo dużej fachowości i zawodostwa, jakie jest tam prezentowane, ogląda tyle osób, ile ogląda. Ja obiecuję, że od najbliższego poniedziałku oglądam ligę w TVP Sport, w poniedziałki 22. Do tej pory zdarza mi się oglądać w miarę systematycznie magazyn 4-4-2, ale tam jest to piłce reprezentacyjnej, różne,
sprawy. To jest taki autorski magazyn Dariusza Szpakowskiego. On jest o...
Kibic Legii? Dariusz Szpakowski? Kibic Legii?
No, zapytaj go, gdzie jest Legii.
Proszę Państwa, na pytanie, gdzie jest ta Legia, odpowiadam: w Lidze Mistrzów. Legendarne słowa po meczu w Göteborgu.
Zresztą myślę, że w całej Polsce jest mu to do dzisiaj tak pamiętane.
Tak. Proszę Państwa, Marek Szkolnikowski, jak już mówiłem w tej audycji wielokrotnie, wielki kibic Legii. Znajdujesz czas na to, żeby sportem się zajmować? Tak po pracy, nie wiem, biegasz, grasz w jakiejś lidze biznesu, mówiłeś, że gracie w lidze w drużynie telewizyjnej, ale może w szóstkach, może chodzisz na basen, może chodzisz na siłownię. Masz czas jako człowiek sportu, urzędnik sportu, zajmować się też sportem dosłownie?
Jakbym nie miał na to czasu, to bym zwariował, bo sport
czyli
jest
co
dla
robisz?
Mnie bardzo
czyli co
ważny.
Robisz?
Stonogram w piłkę przede wszystkim w reprezentacji TVP, tak jak mówisz.
Trenujecie systematycznie raz w tygodniu, dwa?
Trenujemy raz na dwa tygodnie, ale gramy w lidze, gramy w różnych turniejach charytatywnych, ale gramy w lidze biznesu, też na Legii, w lidze mediów. Jesteśmy liderem tej ligi, ostatnio bardzo dobrze gramy. Poza tym ja trochę gram w tenisa, trochę chodzę na siłownię, no staram się cały czas coś fizycznie robić, bo wtedy głowa odpoczywa, w pracy jest bardzo duże natężenie tej pracy, stres jest ogromny i czasem po prostu trzeba znaleźć takie ujście. Sport jest doskonały. Kiedyś trochę boksowałem, kiedyś trochę biegałem, ale przede wszystkim właśnie piłka, jakiś taki może nie siłownia, taka w sensu stricte, tylko crossfit jakiś, tenis. No, staram się jak najwięcej ruszać, bo uważam, że szef sportu musi też wyglądać jak sportowiec.
No właśnie, wyglądasz jak na szefa sportu odpowiednio. Nie masz dużego brzucha, bo jakiś tam pewnie brzuszek masz, natomiast nie masz dużego brzucha.
No nie będziemy tego sprawdzać.
Tak, nie będziemy to... Nie. No nie będziemy.
Nie jest to,
na pewno.
Nie jest to telewizja, więc nawet jakbyśmy sprawdzili, to by nikt nie zobaczył.
Na pewno. No w każdym razie bardzo dobrze, bo czasami ludzie pracują w jakimś zawodzie, mówią jak należy żyć, co należy jeść, a wszystko robią na odwrót. Zamiast jeść dietetycznie, jedzą niedietetycznie. Zamiast się ruszać, się nie ruszają. Akurat, proszę Państwa, wiem, co mówię, bo Marek siedzi metr ode mnie. Szef sportu w każdej telewizji powinien wyglądać, jeśli chodzi o masę ciała, o sylwetkę, tak jak Marek Szkolnikowski. Marek, kończymy powoli. I co, będą te mecze Legii w TVP ligowe, czy nie będzie?
Jeżeli Legia będzie dobrze grać w europejskich pucharach, to będziemy pokazywać Legię w europejskich pucharach.
No, a w lidze jeszcze nie?
No, w lidze zobaczymy. No, rozmawiamy cały czas. Nie jest to temat zamknięty, aczkolwiek będzie bardzo, bardzo trudno. Ale już nieraz udowodniliśmy, że jako TVP Sport, że nie ma rzeczy niemożliwych i wszystko może się wydarzyć.
Bo na przykład w najbliższy piątek o 20:30 w Szczecinie Pogoń, która od kilku meczów gra bardzo dobrze, i Legia, mam nadzieję, że coraz lepiej, zwycięstwo z Górnikiem 4-0. Ważna rzecz, no ale przecież każdy, kto był na tym meczu, widział, że Górnik grał po prostu słabo, ale to... Jak najbardziej gratulacje dla Legii. No taki mecz w piątkowy wieczór, Pogoń Legia, mogłoby w TVP Sport i TVP obejrzeć, nie wiem, no 2 miliony, 2,5 miliona?
Myślę, że koło na pewno 1,5 miliona, może do dwóch, no bo to też zależy. To telewizja wcale nie jest taka prosta i zero-jedynkowa, bo w piątek o 20:30 masz jeszcze serial.
No są konkurencyjne programy, tak.
Polsat,
tak.
TVN i one w tej ramówce są już mocno osadzone, więc to wcale nie jest tak prosto wejść i nagle powiedzieć, dobra, że ten mecz będzie miał taką świetną oglądalność, szczególnie, że do tego produktu, tak jak mówię, to jest inwestycja. Trzeba ludzi przyzwyczaić, że mecz jest co kolejkę, trochę wyedukować tych kibiców, pokazać, że ta piłka nożna wcale nie jest taka przaśna, że te stadiony jednak są dużo lepsze niż kiedyś. No bo cały czas piłka nożna ekstraklasa nie przebija się do takiej świadomości zwykłego człowieka, bo po prostu nie ma do niej dostępu. Cały czas się wydaje, że stadiony są beznadziejne, że jest niebezpiecznie na tych stadionach, że...
Nie, poprawiło się bardzo. Poprawiło się bardzo.
No chociaż znowu, jak mamy 37. kolejkę w tym sezonie, prawda, Lech Legia jest jedyny mecz transmitowany w otwartej telewizji i on właśnie 1,5 miliona ludzi ten mecz ogląda. No i to, co kibole Lecha robią, no to nie jest to promocja polskiej piłki, jak później wytłumaczyć tym ludziom,
ale
że
oni
po prostu...
mieli, kurczę, dość.
No, mieli dość, tylko jak wytłumaczyć tym 1,5 milionowej widowni, że to był jakiś tam incydent, który się zdarzył pierwszy raz od kilku lat. A jak widzą jeden mecz w sezonie, to im się wydaje, że takie rzeczy dzieją się na co dzień, więc to nie pomaga polskiej piłce, a no tak jak na początku mówiliśmy, no, powinno nam zależeć na tym, żeby cała polska piłka się rozwijała, bo im mocniejszy Lech Poznań, im mocniejsza Jagiellonia Białystok, im mocniejszy Górnik, im więcej ludzi przychodzi na Wisłę, Lechię, na Śląsk, na Widzew, mówię to jako kibic Legii, mam nadzieję, że Widzew wróci do Ekstraklasy, bo to były piękne mecze, piękne wyjazdy, piękna historia. Im więcej tych klubów mocnych, tym lepiej dla Legii w końcu, bo konkurencja napędza, bo liga jest lepsza i zdecydowanie odbiór Ekstraklasy byłby wtedy jeszcze lepszy.
Proszę Państwa, moim dzisiejszym gościem w audycji Czarna Elka był wielki kibic Legii, co Państwo zresztą mieliście okazję słyszeć, dyrektor sportu w Telewizji Polskiej, Marek Szkolnikowski. Dziękuję bardzo, zapraszam na Czarną Elkę za tydzień. Dobranoc.
Dobranoc.
Słuchasz Weszło FM.